Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radiu M.
No to chyba czas ogłosić nasz dzisiejszy konkurs.
Mamy dla Państwa 3 zestawy tarnowskich upominków, a jeden z nich wzbogacony o weekendowy pobyt w Tarnowie dla 2 osób. To co kryją nasze upominkowe zestawy?
No to zaglądamy w takim razie. Oczywiście nie może zabraknąć tych korali. Tarnowskich korali, korale z Czerniny.
Przepiękne zresztą.
Tak, ręcznie wykonane. To nie dla mnie, to dla
ja
pani.
Ja już takie mam.
Mhm. Tak. I jeszcze do tego oczywiście kubek. Kubek również z Tarniną i z napisem Tarnów Polski Biegun Ciepła do przygotowania również tarninowej herbatki. To w takim razie korale lądują w tym właśnie kubku. A do tego również przewodniki barwnie ilustrowane i mapy Tarnowa oraz okolic.
Zestaw upominkowy i voucher dla 2 osób na weekendowy pobyt w Tarnowie otrzyma ta osoba, która jako 10 udzieli nam poprawnej odpowiedzi. Skąd mogła wziąć się nazwa Tarnów?
Na odpowiedzi czekamy drogą mailową podróże@radiom.pl. podróże@radiom.pl. Spośród pozostałych słuchaczy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi albo mailowo, albo na facebookowej stronie facebook.com/magazyn podróżniczy Świat jest piękny, wylosujemy zestawy z przewodnikami po Tarnowie, te korale z Tarniny i kubki, a więc czekamy do 12 na odpowiedzi, na hipotezy.
Rady na wypady.
A teraz wracamy do tarnowskiego ratusza. Naszym przewodnikiem jest Kinga Smułka, asystent muzealny.
Właśnie schodzimy z wieży ratuszowej i co po drodze możemy zobaczyć?
Pierwsze pomieszczenie, mamy tutaj pierwsze piękne zbiory srebra, zastawa srebrna stołowa. W jednej z gablot są wyszczególnione te, myślę, jedne z najciekawszych rzeczy, jakie tutaj mamy. Między innymi można zwrócić uwagę na rostruchan, to jest kielich. Tutaj jak pani widzi, dosyć dziwny kształt, ponieważ no jest to łabędź, prawda, przedstawiony. Obok jest do tego przykrycie.
Czyli taki spory kielich.
Taki spory kielich, tak. No, my dzisiaj stawiamy na funkcjonalność, prostotę. Dawniej to musiało zachwycić, być piękne, niekoniecznie funkcjonalne, ale musiało wpadać w oko.
A tutaj co mamy?
To są kufle XVII-wieczne, pięknie zdobione. W większości te przedmioty, które się tutaj znajdują, raczej służyły do, powiedzmy, ozdoby, dekoracji. No ale sarmacka fantazja była dosyć bujna, ciekawa. Mogły też służyć do picia.
A czy to są przedmioty, które pochodzą z terenu Polski?
To znaczy większość rzeczy, które tutaj mamy, znaczna część pochodzi z Ukrainy. To pałac w Podchorcach, część jest w depozycie, należała do książąt Sanguszków.
Ale są przepiękne.
Myślę, że tak. Tutaj mamy również i cukiernice, i podgrzewacz do potraw, czyli już wtedy sobie no, ułatwiano życie.
Przechodzimy dalej, a na ścianach w międzyczasie możemy obejrzeć przepiękne obrazy.
Tak. Mamy galerię portretów Sanguszków. Sanguszkowie, ostatni właściciela Tarnowa, oni władali Tarnowem w XVIII wieku. Miasto do tego czasu, do nastania władzy austriackiej, było miastem prywatnym. Tarnów został założony przez Spicimirale Levite, no i następnie z rąk do rąk, najpierw rodzina Tarnowskich, później Ostrowscy i tak dalej. Ostatnia rodzina Sanguszkowie przebywała i rządziła w Tarnowie, natomiast, tak jak powiedziałam, rządzili do drugiej połowy XVIII wieku, natomiast mieszkali w Tarnowie do wybuchu II wojny światowej. Natomiast teraz poza granicami państwa.
Podobno w Brazylii.
Podobno, tak. Kolejne pomieszczenie, największe pomieszczenie. Tutaj mamy jedną z lepszych kolekcji portretu sarmackiego w Polsce. Myślę, że część obrazów jest znana.
Z podręczników znana także.
Nie. Najbardziej znanym jest szlachcic na wprost. Niestety nie wiemy, jak się nazywa. On jest często widoczny w podręcznikach, czy do portretu sarmackiego, czy do kultury sarmackiej, ze względu, że obrazuje dobrze realizm portretu sarmackiego. Czyli jak ludzie wyglądali, tak ich malowano. Nic tutaj nie upiększano, więc i blizny, i taka postawa dosyć sroga, co mi się podoba w naszych sarmatach, to, że nie mieli kompleksów, prawda? Także tutaj nie zobaczymy, tak jak u pań, oczka ładniejszego czy ust, no panie nie zachwycają może urodą. Zresztą tutaj też widać, prawda? To świadczy o tym realizmie. No co jeszcze? Jak musiał wyglądać polski sarmata? No musiał być przy kości. To dotyczyło się pań i panów. Dlaczego? Bo potem poznawano, kto jak jest bardzo zasobny ze względu na to pożywienie. No nie każdego było stać, żeby jeść ponad miarę, no ale jeśli ktoś już sobie na to pozwolił, to znaczy, że był bogaty. To się tyczyło też pań. Kobieta chuda, brzydka, chora, czy też biedna. No i jasna karnacja. Szlachcianka musiała mieć jasną karnację, ponieważ opalona to była chłopka, czyli kobieta, która pracowała na, no, na dworze. My powiemy tutaj w krakowskim na polu, Także można tak i tak. No i tutaj mężczyźni, tak jak widać, to są raczej postawy takie dosyć no, pewne, prawda? Szlachcic był pewny siebie.
Hardy.
Dokładnie, nawet tutaj mamy tego szlachcica, co już wcześniej wspomniałam, z taką dosyć groźną miną, troszkę zawadiacką, no i brak tego ucha. W ogóle blizny u panów świadczyły o waleczności, ponieważ obowiązkiem i przywilejem szlachty była obrona kraju, więc tutaj nie kryto się z tymi bliznami. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że je akcentowano. Ale czy to, jak mówię, na polu walki, czy podczas biesiady sarmackiej te blizny były zdobyte, to już nie będziemy wnikać, bo różnie bywało.
I panowie w większości oczywiście z wąsami.
O, to był obowiązek, czyli zresztą do dzisiaj troszkę tak pokutuje, prawda? Jak mężczyzna z wąsami, to pewnie gdzieś tam z Europy Wschodniej, z Polski. No i tak zwana też podgolona głowa, taka fryzura też charakterystyczna dla polskiej szlachty. No i szabla, symbol stanu szlacheckiego. No i często też ta ręka była na szabli, czyli ona nam mówiła w ten sposób, ta postawa, że szlachcic jest gotowy do obrony ojczyzny w każdej porze. No, do pewnego czasu to się sprawdzało. Później wiem, jak nam się ta historia potoczyła.
Tutaj mamy także stroje dziecięce. Z którego wieku pochodzą?
Głównie mamy tutaj wiek XVII-XVIII. Na dole mamy jeszcze ich więcej. Tam jest kontusz sarmacki. Stroje, które można przymierzać. One są tutaj dostępne dla turystów. Jeśli ktoś do nas przyjdzie, zwłaszcza z dziećmi, ma ochotę, może ubrać dziecko, zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Czyli absolutnie nie jest to muzeum pod tytułem nie dotykajmy
właśnie,
niczego.
Nie, właśnie staramy się wręcz przeciwnie. Mamy również rekwizyty, broni, które są wykorzystywane podczas lekcji. Takie lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem.
Bez szkód póki co.
Bez szkód.
Chodźmy dalej. To jest sala, która też spodoba się paniom.
Tutaj panie, tak, najwięcej czasu spędzają, ponieważ w ostatniej sali na piętrze mamy kolekcję porcelany. Gabloty są podpisane, czyli w pierwszej mamy porcelanę z Miśni, czyli z miejsca, gdzie najpierw w Europie zaczęto produkować porcelanę. Jak wiemy, najpierw porcelana była to wynalazek chiński, dopiero długo, długo po Chińczykach zaczęto ją wyrabiać w Europie. Gdybyśmy przeszli dalej, mamy i porcelanę z Berlina, z Wiednia, są również i nasze polskie wyroby. Myślę, że tutaj możemy jeszcze pokazać ekspres do kawy z XIX wieku.
Teraz jesteśmy na dole, czyli w zbrojowni.
Tak. Na dole, na parterze mamy dwa pomieszczenia, dwie zbrojownie. My jesteśmy w tej, moim zdaniem, najpiękniejszej ogólnie też sali, zbrojownia sarmacka. Mamy tutaj przepiękne ogłowia końskie, elementy uzbrojenia husarza, a powyżej kopię husarską, co jest rzadkością w Polsce, ponieważ to była broń jednorazowego użytku. Dlaczego? Dlatego, że była robiona z drewna. No i podczas uderzenia ona była łamana i już husarz sięgał po inny gatunek broni. Natomiast dzięki takiej broni polska husaria mogła zwyciężyć 5- czy 10-krotnie liczniejsze wojska przeciwnika. Także naprawdę nawet ze względu na samą kopię można do nas przyjechać i ją zobaczyć. No i oczywiście podczas zwiedzania dowiedzieć się, jak ona była wyrabiana i jak służyła.
A w tej gablocie co mamy?
Według legendy ten bucik należał do Marysienki Sobieskiej, naszej królowej. Miał być ofiarowany przez cesarzową Eleonorę po cieczy wiedeńskiej 1683 rok. Jak wiemy, była to jedna z ważniejszych bitew dla Europy, ponieważ tą nawałę turecką oddaliła w czasie dosyć sporo. No i w ramach wdzięczności ten bucik został ofiarowany naszej Marysience Sobieskiej. Ale jak mówię, jest to legenda, ale można przyjść zobaczyć, jak taki bucik wygląda.
Ale bucika nie mierzymy. Zbyt cenny.
Dokładnie i delikatny. No i jeszcze to zwrócę uwagę, jak jesteśmy w naszej zbrojowni, na rzędy końskie, przepiękne rzędy końskie, no majątek, zresztą konia z rzędem, prawda? Do dnia dzisiejszego zachowało się przysłowie, bo i koń, i sam rząd był, czy nawet jest, kolosalnie drogi. Zdobione były szlachetnymi kamieniami, w tym wypadku tu mamy rubiny.
Jest tam także do zwiedzenia zbrojownia myśliwska. Co w niej jest, proszę sprawdzić samemu. Wystarczy przyjechać do Tarnowa.
Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radiu M.